7.42, poranek wnet, a my łączymy się z Paryżem, gdzie jest redaktor Piotr Wity. Dzień dobry.
Dzień dobry. No widać z wypowiedzi pana Stanisława Michalkiewicza, że nie jest dobrze na świecie, ani w Polsce, a tu u nas w Paryżu jest mokro. Deszcze padają od dawna, Marna wylała, dzisiaj woda w Sekwanie mierzy 5 metrów 90 centymetrów. To jest środa, a kulminacja ma przyjść dopiero w sobotę, a kulminacja na wysokości 6 metrów i 10 centymetrów to już jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo. Prawdopodobnie będzie więcej. No i w tym kraju szarpanym przez wichury i zalewanym przez wody powodzi, nie jeden obywatel zadawał sobie pewnie pytanie, a może by tak spróbować monarchii. Bo rozczarowanie do republiki jest powszechne. Ani lewica w postaci François Hollande'a i jego poprzednika Mitterranda, ani nawet prawica Chiraca i Sarkoziego nie dotrzymały obietnic wyborczych i nie poprawiły sytuacji kraju. Obecny prezydent Macron, mimo iż od jego wyboru minęło zaledwie kilka miesięcy, także już zdążył rozczarować. Zamiast szerokiej drogi obiecanych reform, kontynuuje ślepą uliczkę socjalisty Hollande'a. Jeżeli nie liczyć patetycznych gestów bez znaczenia na arenie międzynarodowej, jego udoskonalenia i poprawy sprowadzają się do wyciśnięcia pieniędzy z biedaków drogą podnoszenia podatków. No może by więc monarchia. Tęsknota za tronem nigdy właściwie we Francji republikańskiej nie wygasła. W braku własnej dynastii panującej Francuzi masowo interesują się wszystkimi plotkami dochodzącymi z suwerennego księstwa Monako i przeżywają głęboko wydarzenia rodzinne dworu brytyjskiego. Monarchiści we Francji są pozbawieni trybuny politycznej. Nie mają reprezentacji w parlamencie. Jedynym miejscem zgromadzeń, jakie im pozostało, jest kościół. Jedyną okazją do zgromadzenia jest msza. I właśnie w ostatnią niedzielę byliśmy na mszy świętej za Ludwika XVI w dniu jego ścięcia 21 stycznia. I byliśmy w kaplicy pokutnej, tak ona się nazywa, postawionej po restauracji monarchii po upadku Napoleona przy bulwarze Osmana, obok bulwaru Malesherbes. Msza w obecności pretendenta do tronu Ludwika XX, czyli księcia d'Anjou, Andegaveni, była odprawiana w rycie dawnym. Ksiądz przodem do ołtarza, kazanie wygłaszał w birecie. Mimo deszczu było tłumnie. Ludzie stali przed kaplicą, mokli przez tę godzinę mszy. No ja akurat przyszedłem wcześniej i mogłem być wewnątrz. Więc następca tronu nie przemawiał, ograniczył się tylko do przywitania zebranych. A przecież po upadku ostatniego panującego, to znaczy cesarza Napoleona III, 7 lat później sprawa wyboru ustroju politycznego dla Francji stanęła na ostrzu noża. Monarchiści mieli w parlamencie większość. W głosowaniu demokratycznym wybór republiki został przeważony jednym głosem. I był to podobno głos monarchisty, pan hrabia d'Ossonville, który zresztą mieszkał w kamienicy przytykającej do naszej obecnej ambasady. Więc pan hrabia d'Ossonville głosował za republiką na złość innym monarchistom. Przekleństwem royalizmu francuskiego jest bowiem nie to, że brak im pretendenta do tronu, ale przeciwnie, to, że mają ich przynajmniej o jednego za dużo. Od wieków do tronu pretendują dwie dynastie tej samej rodziny. Król Francji Ludwik XIV miał brata, młodszego o 2 lata, Filipa. Zgodnie z prawami monarchii, Filip Orleański nigdy nie panował, choć zarówno on, jak i jego następcy mieli wielką ochotę na tron francuski. I tak to trwa do dziś. Ludwik XIV wstąpił na tron jako dziecko i umarł starcem. Do śmierci w 1715 roku przeżył obu następców tronu, swoich, syna i wnuka. Ludwik XV wypadał mu więc prawnukiem. W chwili śmierci swego dziadka Ludwik XV był dzieckiem. Oddano go więc pod kuratele kuzyna regenta Filipa Orleańskiego z tej młodszej linii właśnie nigdy nie panującej. Ze względu na częste śmierci w rodzinie ożeniono następcę tronu bardzo wcześnie, w trosce o ciągłość dynastii, w obawie, aby nie umarł, zanim nie spłodzi potomka. Miał zaledwie 14 lat, kiedy ożeniono go z polską królewną Marią Leszczyńską. Kobieta starsza od niego o 7 lat bardzo przypadła chłopcu do gustu, miał z nią 10 dzieci, zanim nie obrócił się ku faworytom. Młodsza linia, Orleanowie, nie dysponując dochodami monarchy panującego, musieli wcześniej zająć się zdobywaniem pieniędzy, interesami i handlem. W drugiej połowie XVIII wieku kolejny Filip Orleański zbudował kompleks czynszowych kamienic, dzisiaj nazywalibyśmy je pałacami, ze sklepikami w podcieniach naprzeciwko Louvru. To jest dzisiejszy Palais Royal, w którego skrzydłach mieści się Komedia Francuska, Teatr Montpensier, Ministerstwo Kultury, Rada Państwa i wiele drogich apartamentów mieszkalnych z ogromnym dziedzińcem, ogrodem pośrodku. Zażarta rywalizacja między dwiema gałęziami rodu kapetyngów, Bourbonami po Ludwiku XIV i Orleanami po jego młodszym bracie Filipie nigdy nie wygasła. Od 100 lat wielu historyków uważa nawet rewolucję francuską za wynik rywalizacji tych dwóch dynastii. Jacques Benville, wielki historyk, monarchista, przypominał, że rewolucja zaczęła się na dziedzińcu Palais Royal i była podsycana bibułą drukowaną na polecenie i za pieniądze Filipa Orleańskiego. Jacques Benville to ten sam, który w broszurze zatytułowanej Konsekwencje polityczne Traktatu Wersalskiego w 1919 roku przepowiedział wybuch II wojny światowej za lat 20 i że casus belli będzie stanowił korytarz gdański. Co do jego tezy na temat rewolucji francuskiej jako wyniku scysji między dwiema gałęziami Bourbonów, to kilka lat temu historyk i ekonomista Jean Marseille tę tezę rozwinął i solidnie podbudował. Zwłaszcza po pierwszej wojnie gwiazda republikańska silnie zbladła. Odpowiedzialność za masakrę Europy opinia publiczna, zwłaszcza monarchiści, przypisywali republice i finansistom, którzy nią kierują. Nie jeden sądził jak Gilbert Keith Chesterton. Myśleliśmy, że umieramy za ojczyznę, a umieraliśmy za przemysłowców. Redaktor naczelny Le Figaro doceniał wagę monarchistów i ich partii Action Française, ale lekceważył ich zdolność działania. Nie ma we Francji partii, pisał w 1925 roku, która mogłaby postawić na nogi równie liczne oddziały. Mogą rzucić na ulicę tłum manifestantów, którzy jednak uciekną przed czterema konnymi policjantami. Louis Le Carus mylił się. Kiedy wielki kryzys nawiedził Francję, 6 lutego 1934 roku rząd republikański musiał posłać konną żandarmerię, żeby rozpędzić głodny tłum na placu Concorde, a kiedy to nie pomogło, rozkazał do głodnych strzelać. Było 15 zabitych i 1450 rannych. Szanse na restaurację monarchii we Francji nigdy nie były większe. Miał je przede wszystkim najbogatszy z pretendentów, Henryk Orleański, tytułowany hrabią Paryża. Jego biura mieściły się niedaleko naszej ambasady przy Rue de Constantine. Sytuację republiki uratował ten z deputowanych, jego nazwiska historia zapomniała, który wymyślił urządzenie w Paryżu wszechświatowej wystawy sztuki i techniki. Głodnym nie można było niczego dać, kasy państwa były puste, ale można było obiecać. Obiecano pokój i dobrobyt, które zapewni technika w połączeniu ze sztuką. Po dwóch stronach wieży Eiffla stanęły dwa ogromne pawilony dwóch europejskich potęg jako gwarancja przyszłego dobrobytu i pokoju. Z jednej strony zwieńczony wielkim czarnym orłem pawilon hitlerowskich Niemiec i z drugiej strony pawilon stalinowskiej Rosji. Po ustanowieniu republiki członkowie dawnych dynastii panujących zostali skazani na wygnanie. No ale w czasach kryzysu już działali. Ta rewolucja, ta wystawa 1937 roku wyszła na dobre właściwie tylko Polsce. Komitet wystawowy potrzebował terenów, na których znajdowała się dawna polska ambasada u podnóża wzgórza Szajo i zamienił go na obecny, wspaniały, jeden z najpiękniejszych pałaców Paryża przy ulicy Saint-Dominique. No a co do pokoju i dobrobytu zapowiadanych w 1937 roku, wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Mój czas kroniki dobiega końca, ale szerzej o monarchii piszę w najbliższym lutowym numerze Kuriera.
Zachęcamy do lektury Kuriera Wnet. Piotr Witt, prosto z Paryża.
Reklama.
Już drugą godzinę stał pośrodku niczego i próbował z nią porozmawiać.
Aj!
Dał wyraz tęsknocie. Zamknął laptopa i wsiadł do auta. Spotkałem go na stacji Orlen. Łączył się z darmowym Wi-Fi, a chwilę później z nią.
Co to ja miałem kupić?
Chleb, mleko, kawa, olej, płyn do spryskiwaczy zimowy i to moje...
Bo codziennie i o każdej porze kierunek jest jeden. Kierunek Orlen.
A! I paczki nie zapomnij odebrać.
Dobra,
po reklamie.
My wracamy do studia Poranka Wnet, a w studiu Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Mikrofon i wszystko będzie tak na miejscu. Doczekaliśmy się, czekaliśmy, kiedy rząd uchwali program dla górnictwa węgla kamiennego. Ostatni program wygasł, dobrze pamiętam, 31 grudnia 2015 roku, czyli jakiś czas temu, i wczoraj rząd przyjął program dla górnictwa oczekiwany. Co w tym programie jest? Czy coś pana zaskoczyło, o czym pan by nie wiedział w tym programie, czy wszystko jest jasne?
Są nowe narzędzia, to jest pewne nowum, ale program jest konsekwentnym następstwem tego, co rząd już deklarował od początku, czyli reformę na miękko. Nie mamy strajków, dlatego że okupujemy spokój na ulicach dużymi osłonami socjalnymi, które rocznie mogą kosztować 1,5 miliarda złotych. Część z tej sumy idzie na powolne restrukturyzowanie, w tym wygaszanie kopalń, z których rezygnujemy. Część idzie na osłony socjalne, na przykład programy dobrowolnych odejść, po to, aby zmniejszać zatrudnienie w górnictwie w taki sposób, który nie powoduje niepokojów społecznych.
Jeszcze deputat węglowy, który też został wypłacony.
No właśnie, 10 tysięcy za to, że ktoś zrezygnuje z deputatu. No jest to wielki haracz, który rzeczywiście pozwala uniknąć strajków, ale z drugiej strony to jest trochę ślepa uliczka, ponieważ żądania związkowców, różnych związków, mamy różne, bardziej i mniej racjonalne związki zawodowe, wiecznie eskalują. Te roszczenia się nie kończą, więc być może warto byłoby w końcu powiedzieć stop.
1,5 miliarda rocznie rząd płaci za to, żeby górnicy nie strajkowali, ale też to jest opłata za to, żeby zmniejszać moce produkcyjne. I tu jest spór, szczególnie na prawicy, czy to jest na pewno dobra polityka, żeby powoli kolejne kopalnie wygaszać, żeby powoli zmniejszać wydobyć. Jakie jest pana zdanie?
To znaczy, tu nie chodzi o to, czy inwestować w kopalnie, czy nie. po prostu chodzi o skierowanie inwestycji w określonym kierunku.
Bo wiemy, że nowe kopalnie mają powstawać, to jest także w tym planie zapisane.
Dokładnie i rząd przekonuje, że jest w stanie tak inwestować w kopalnie, aby te, które rokują dobrze, które mogą być rentowne i dawać atrakcyjny węgiel rynkowi, w te warto inwestować i są obiecane tutaj środki nawet na budowę nowych kopalń, bo te nowe na nowych zasadach, bez tego rozrośniętego socjalu mogą być naprawdę nadal konkurencyjne. No i tu są te pomysły, tylko jeżeli tutaj inwestujemy, opłacamy spokój na ulicach, to gdzieś musimy w końcu zacząć ciąć. I tutaj troszkę brakuje mi tych radykalnych, bardziej radykalnych cięć socjalnych.
A gdzie by pan widział te cięcia socjalne? W emeryturach? Czy w...
No mamy dalej trzynastki, czternastki, dalej wypłacamy nagrody, dalej barburka w tym roku została wypłacona, chociaż wcale nie jest tak dobrze. Mamy problem z tym, że jeśli tylko na chwilę koniunktura się poprawi, to od razu związki zawodowe domagają się konsumpcji tego dobrego stanu. No i to nie jest dobre. Musimy w końcu zacząć ciąć przy samej skórze, żeby to górnictwo sobie radziło, pomimo faktu, że jest coraz mniej popularne w Europie.
To prawda, ale ceny węgla są wysokie. Węgiel, jak wszystkie surowce, faluje. Raz jest górka, raz jest dołek, teraz jesteśmy w górce.
Jak jest górka, to najlepiej reformować. I o to właśnie chodzi, żeby teraz jak najwięcej zrobić, póki warunki są dobre, bo zaraz się pogorszą i wtedy już nikt nie zamachnie się na górnictwo.
A jak rozumiem, i prezesi spółek węglowych, tych dwóch wielkich, czyli Polskiej Grupy Górniczej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej, ona trochę inaczej funkcjonuje, bo inny rodzaj węgla produkuje, ale Polska Grupa Górnicza, jak rozumiem, przejada zyski, które teraz mogłaby na kolejne inwestycje przeznaczyć.
Znaczy program zakłada inwestycje, które zwiększą efektywność, bezpieczeństwo także pracy, ale oczywiście te wszystkie przywileje socjalne, które były, są ograniczone bardzo powoli, właśnie dlatego, żeby ta reforma przebiegała, mówiąc kolokwialnie, na miękko, żebyśmy nie mieli strajków. No ale być może te strajki są nieuniknione, jeżeli my musimy w końcu uratować te branże, a nie uratować przywileje socjalne, które są mniej istotne od tego, żeby polski węgiel był konkurencyjny cenowo.
Ale nie jest tak, że być może starczy pieniędzy i na zaspokojenie potrzeb związkowców i na to, żeby budować nowe kopalnie, bo to minister Tchórzewski często obiecuje, że nowe kopalnie będą powstawać, nowe szyby, nowe ruchy.
Jeśli polskich podatników na to stać, no to oczywiście starczy i my za to wszystko zapłacimy,
budżet,
ale może warto wydać na coś innego pieniądze, prawda?
Budżet ma się całkiem. Jest program dla Śląska, nie wiem, czy pan redaktor gdzieś tam się w ten program wczytywał.
Oczywiście.
On ma pokazywać Śląsk już po erze industrialnej, po tym, kiedy górnictwo zacznie powoli odchodzić w cieni, to jest szansa dla Śląska, to jest realny program, żeby to całe postindustrialna przestrzeń funkcjonowała dla gospodarki?
Tu warto połączyć te dwie sprawy, bo właśnie Komisja Europejska notyfikowała tę pomoc, która jest opisana w programie górniczym, czyli Bruksela popiera to podejście rządu, które rzeczywiście na miękko pozwala jakoś zmieniać sektor. I jednocześnie Bruksela oferuje wsparcie na transformację regionów takich jak Śląsk. Mają być odpowiednie fundusze na to i plan Morawieckiego zakłada właśnie transformację Śląska, czego owocem jest właśnie program dla Śląska. Jeżeli to będzie coś więcej niż hasło przed wyborami samorządowymi, to faktycznie Śląsk może zmienić swe oblicze i tam, gdzie jeszcze nie jest innowacyjny, bo w wielu miejscach to jest naprawdę centrum innowacji w Polsce, tam, gdzie jeszcze nie jest innowacyjny, tam, gdzie wisi na górnictwie, może przestać zależeć od tego sektora i tam, gdzie górnictwo będzie mogło się rozwijać, tam się będzie rozwijać, ale nie będzie już tak, że cały region będzie zakładnikiem jednej branży.
Powiedział pan redaktor, że Europa teraz krytyczniej patrzy na węgiel, ale z drugiej strony od lat wszyscy mówią, czy wiele osób mówi, a wszyscy w PiS-ie to na pewno mówią, że to jest nasze czarne złoto, nasz skarb, z którego musimy korzystać. Być może my zbyt pochopnie powoli wygaszamy moce produkcyjne.
To znaczy pewne moce trzeba wygasić tam, gdzie nie ma już szans na poprawę sytuacji. Tak było na przykład w przypadku kopalni Krupiński. Był wielki spór o to w Polsce.
Był
i też na antenie Państwa Radia słuchałem wiele ciekawych opinii na ten temat. Czasem nie da się już pomóc, ale tam, gdzie się da, tam rząd deklaruje pomoc. No i rzeczywiście nie chodzi o to, żeby wygasić całe górnictwo, tylko żeby pozbyć się balastu i raczej wypłynąć na te szerokie wody i radzić sobie w konkurencji, gdy nawet węgiel z RPA czy z Australii jest czasami tańszy niż ten nasz polski.
Węgiel to przede wszystkim nie tylko to, co trafia do naszych pieców przydomowych, w sumie tych, którzy takie piece, takie kotły węglowe mają, ale głównie do elektrowni, więc jak rozumiem, musi być też odpowiednio, musi być na ten węgiel odbiór, a jest podpisana umowa z Komisją Europejską, że my po 2025 żadnego nowego bloku węglowego w Polsce nie wybudujemy, więc być może w ogóle zapadła decyzja między rządem a Komisją Europejską, żeby powoli cały sektor i energetykę, a co za tym idzie, górnictwo węgla powoli wygaszać.
Według deklaracji rządu energetyka węglowa ma zapewniać energię w 50% do półwiecza, a zatem nawet w perspektywie kilkudziesięciu lat ten węgiel w Polsce będzie. I program zawiera też pomysł na to, jak zapewnić zbyt na węgiel. Mają powstać dwie grupy producentów węgla energetycznego, gdzie ta górnośląska i wschodnia grupa byłyby sprzężone z elektrowniami. Chodzi tutaj też o integrację właśnie energetyki z górnictwem po to, aby polskie elektrownie kupowały polski węgiel. Jeżeli to będzie rentowne, no to fajnie.
Za pośrednictwem tej nowej instytucji, jak rozumiem, tak? Czyli będą kopalnie Polska Grupa Górnicza, która wydobywa, będą jakieś, dobrze rozumiem, dwie spółki.
Grupy klientów, które będą koniecznie kupować od tej kopalni. No i to się sprawdzi, takie centralne planowanie, pod warunkiem, że ten węgiel właśnie
będzie konkurencyjny.
Będzie konkurencyjny, bo inaczej będziemy kupować drożej, nasze elektrownie będą produkować droższą energię i będą jeszcze mniej konkurencyjne niż są, więc to się musi zgadzać finansowo.
I jeszcze jest jeden projekt, który bardzo mocno dotyczy energetyki, a za tym przez energetykę górnictwa, to jest ustawa o rynku mocy. Pan minister chwali się, to jest pierwsza ustawa w Europie, która dopuszcza pomoc w zasadzie państwową za pomocą mechanizmu rynku mocy dla bloków węglowych. Że to jest unikat na skalę europejską.
Tu chodzi o to, żeby elektrownie węglowe dostawały pieniądze za to, że są dostępne. Nie tylko za to, że sprzedadzą energię, ale za to, że w ogóle ją mają. I to jest forma zapewnienia im stabilności finansowej, pomimo faktu, że nie zawsze jest zapotrzebowanie na ich energię. I jest to jakiś sukces, ale warto też przypomnieć, że to jest prenotyfikacja. To jeszcze nie jest zatwierdzenie tej formy pomocy publicznej. Polska jest w stałym dialogu z Komisją Europejską i tak jak rzeczywiście Komisja w sprawie reformy górnictwa dogaduje się z Polską, tak samo w sprawie rynku mocy wydaje się dogadywać, bo jeszcze pół roku temu były same krytyczne komentarze, że ten rynek mocy to nie przejdzie w Polsce.
No a tutaj mamy pewien wyłom, mamy prenotyfikację i być może Polsce uda się uratować te kopalnie węglowe, bo jak rozumiem, one będą dostawać pieniądze trochę z naszych rachunków za energię.
Elektrownie,
nie państwo, tylko elektrownie.
No oczywiście, wszystko my opłacimy. To wszystko, co się dzieje, opłacimy my.
Wszystko klienci,
na rachunkach.
Ale też dlatego, żeby mogło działać OZE. Jak rozumiem, OZE jest źródłem nie zawsze pewnym. Jak wieje wiatr, to jest energia. Jak nie wieje, to energii nie ma. A jak nie ma energii, to jednak fajnie, żeby coś tam w gniazdku było.
Tak, w Niemczech na przykład świetnym zabezpieczeniem odnawialnej rewolucji jest właśnie energetyka węgla brunatnego. I kiedy nie wieje wiatr, kiedy nie świeci słońce, wchodzą moce węglowe, które uzupełniają dostawy, przez to rośnie emisja dwutlenku węgla w Niemczech zamiast spadać. Więc dopóki nie będzie magazynów energii, takich efektywnych też kosztowo, to raczej w ten sposób będziemy radzić sobie z rozwojem odnawialnych źródeł.
Ale to chyba jest potrzebny przełom technologiczny, a nie prawno-polityczny.
Na pewno tak. Jednym z rozwiązań jest właśnie elektrownia jądrowa, która daje stabilne dostawy, jest bardzo droga, ale też zeroemisyjna.
No dobrze, to właśnie o atom chciałem zapytać, bo wydaje się, że rząd już doszedł do porozumienia, bo i minister Tchórzewski mówi, że to jest jego projekt, że on chce tej elektrowni, i minister Kwieciński mówi, że to jest wpisane w strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czyli w plan Morawieckiego. Premier Morawiecki też chyba potwierdził oficjalnie, że chce elektrowni, wszyscy chcą.
W ekspoze był atom, tak.
Tak, że była elektrownia, wszyscy chcą, tylko jakichś konkretów nie ma.
No właśnie, chcieć nie zawsze znaczy móc. Wszystko rozbija się o model finansowania tej elektrowni, który podobno gdzieś jest, który jest tajny, nie wiemy, na czym on polega i ma być inny niż jedyny dotychczas znany, czyli kontrakt różnicowy, który został zastosowany na przykład w Wielkiej Brytanii. I dopóki my nie wiemy, jaki ten model jest, to nie wiemy, czego się spodziewać. Rząd ma niebawem zakomunikować, w jaki sposób te elektrownie chce finansować i ogłosić przetarg technologiczny. Wtedy różni gracze mogą się zgłaszać ze swoimi ofertami i zobaczymy, czy będzie zainteresowanie budową elektrowni jądrowej w Polsce. Ale póki my nie znamy tego modelu, to w rzeczywistości nie wiemy, o czym rozmawiamy.
Taki kontrakt to łakomy kąsek dla tych, którzy technologię posiadają. To jest pewnie Francja, pewnie Stany. No, Rosja siłą rzeczy odpada, ale jest też Japonia.
Korea Południowa.
Korea Południowa. Gdzie powinniśmy szukać partnera do budowy?
Każdy partner ma plusy i minusy, bo na przykład Francuzi mieli wiele problemów z elektrowniami na swoim terytorium w Finlandii. Chińczycy to z jednej strony ciekawa technologia, pieniądze, ale z drugiej te same obawy, co w przypadku Rosji ze względu na kontrwywiad, różne problemy z zakresu bezpieczeństwa. Amerykanie, no to nasz sojusznik w NATO, ciekawy partner, no ale Westinghouse, amerykańska firma, ogłosiła bankructwo, jest teraz wyprzedawana przez japońską Toshibę i tutaj są problemy.
Czyli jak rozumiem, Korea i Japonia to jest ten kierunek, który jest najciekawszy.
Być może jakaś forma współpracy między Koreańczykami czy Japończykami, Amerykanami. Są różne formy, różne duet, tercety mogą powstawać. Za wcześnie, by o tym przesądzać, no bo nie wiemy, jaki ma być ten model finansowania. Kiedy okaże się, w jaki sposób my chcemy to sfinansować, też będzie łatwiej ocenić, który partner będzie lepszym kooperantem przy projekcie.
No to jeszcze jeden temat, ale też bardzo istotny, czyli Baltic Pipe, korytarz norweski, Brama Północna. Zacznę od rekonstrukcji w rządzie. W zeszłym tygodniu minister Jerzy Kwieciński powiedział, że to w jego ministerstwie będzie, pod jego auspicjami będzie pracował pan minister Piotr Naimski, że przejdzie z KPRM-u do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. To dobry ruch?
To był skrót myślowy pana ministra. Potem biuro pełnomocnika zdementowało, że chodzi tylko o to, że w budynku ministerstwa należącego do Jerzego Kwiecińskiego będzie się mieścił cały aparat pana pełnomocnika, ale on nie będzie podlegał ministrowi, nie będzie żadnym wiceministrem, tylko pozostanie pełnomocnikiem bezpośrednio pod premier.
Byłem na tej konferencji, sam zadałem to pytanie, czy będą nowi wiceministrowie, i pan minister, spojrzałem głęboko w oczy pana ministra i wydawało się, że jest pewien tego, co mówiąc, nie wiem, czy się przyjęzyczył, czy może po prostu decyzja była inna.
Ciąg dalszej rekonstrukcji, tak, i różnych przepychanek, możliwe.
Czyli
możliwe.
Jak rozumiem, no bo teza i teoria była taka, że po odejściu Antoniego Macierewicza premier usuwa z KPRM-u, ze swojego najbliższego otoczenia, jego najbliższego przyjaciela przede wszystkim, ale też tak, bardzo bliskiego współpracownika, ale to okazało się nieprawdą, tak?
Formalnie patrząc na sprawę, nie ma żadnych zmian. Jest pełnomocnik, który jest odpowiedzialny za infrastrukturę krytyczną.
I pracuje w KPRM-ie pod premierem.
Tak, i nie traci żadnych kompetencji. Od strony formalnej tak to wygląda.
No dobrze, to na sam koniuszek, bo już za chwilę przegląd prasy, Davos, bo tam szereg spotkań, jest prezydent, ale jest też premier i prezes NBP-u. Tam będzie dużo spotkań właśnie i z premierem Norwegii, ale też z sekretarzem do spraw energii, sekretarzem administracji Donalda Trumpa. Czego możemy się spodziewać po Davos dla polskiej energetyki?
Polska może poprawić swój wizerunek, jeśli chodzi o stosunek inwestorów. Możemy pokazać tę naszą innowacyjną, reindustrializacyjną twarz rządu Morawieckiego. Możemy zagrać tym, że jesteśmy niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Możemy rozmawiać o reformie Unii Europejskiej i o konkretnych projektach, czyli o Nord Stream 2, który krytykują Amerykanie, który czeka na decyzję środowiskową Danii i z Danią właśnie będziemy o tym rozmawiać, a także właśnie o Baltic Pipe, który jest najbliżej realizacji w historii. Trzecie podejście może skończyć się realizacją w 2019 roku.
No tak, ale chyba nie przypadkiem premier spotka się i z premierem Danii Rasmussenem i z premierem Norwegii z Solberg, więc jak rozumiem, no tutaj to nie są przypadkowe spotkania, także dwa kraje, które są istotne dla korytarza północnego, to właśnie z nimi się w Davos spotykamy.
Myślę, że jest to ciąg dalszy rozkładania parasola politycznego nad tym przedsięwzięciem. Polacy będą zapewniać stronę duńską i norweską, że za trzecim razem my się już nie wycofamy z tego projektu i że chcemy go zrealizować. I bardzo dobrze, no bo jeżeli chcemy ten projekt w końcu doprowadzić do skutku, no to wszystkie struny muszą być napięte i tutaj premier, prezydent, nawet prezes Narodowego Banku Polskiego mogą pomóc.
Lars Rasmussen, premier Danii, jest za, rząd Danii jest za. To jest tak, że oni już widzą w tym nie tylko interes geopolityczny, ale także wymierny interes finansowy?
Znaczy Duńczycy i Norwedzy od początku patrzyli na pieniądze i operator gazociągów przesyłowych w Danii Energinet DK wpisał do swojej strategii Baltic Pipe, czyli oficjalnie ten projekt jest już nie tylko polskim pomysłem, ale polsko-duńsko-norweskim przedsięwzięciem, które ma dać pieniądze Danii z tranzytu, czyli z przesyłu gazu przez ich terytorium, no bo jeżeli Polacy będą tamtędy sprowadzać ponad 8 miliardów metrów sześciennych rocznie, to ktoś będzie musiał zapłacić opłaty tranzytowe w Danii, będzie z tego zysk i Energinet DK, ten operator, będzie zarabiał pieniądze. Dla nich to jest czysto biznesowa sprawa i ona się składa. Studium wykonalności zostało potwierdzone potem w Open Season. Umowa 15-letnia PGNiG jest takim fundamentem finansowym tego przedsięwzięcia. To wszystko jest potwierdzone i jest otwarta droga do ostatecznej decyzji inwestycyjnej zapowiadanej na koniec tego roku.
No dobrze, tu stawimy trzy kropki, bo naszym gościem niebawem będzie pan minister Piotr Naimski. Wtedy przepytamy go dokładnie, mówiąc my, mam na myśli Antoni Opaliński, cóż tam słychać z korytarzem północnym. 8:12, trochęśmy się zagadali. Wojciech Jakubik był gościem Poranka Wnet. Dziękuję najmocniej. A teraz przegląd prasy. Wspomniany już Antoni Opaliński, a potem Wiesław Janczyk, wiceminister finansów. Zobaczymy, czy budżet udźwignie reformę z górnictwa. Dziękuję bardzo. Zwracamy już za chwilę, a teraz przegląd prasy.